Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wyśmiewanie religii i obojętność na profanację narusza wolność wyznania. Benedykt XVI mówił o tym do nowej ambasador Hiszpanii. Od papieskich aktualności zaczniemy magazyn. Następnie przed beatyfikacją Jana Pawła II będzie go wspominał kardynał Roberto Tucci, wieloletni organizator papieskich podróży. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii w opracowaniu księdza Waldemara Turka. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Kościół dąży do dobra każdego kraju i jego obywateli, podkreślił to papież, przyjmując nową ambasador Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej. Maria Jesus Figa López Palop złożyła dziś listy uwierzytelniające. Nawiązując do obecnego kryzysu ekonomicznego, który dotknął też ten kraj, Benedykt XVI przypomniał pomoc niesioną najbardziej potrzebującym przez instytucje katolickie. Ta solidarność, jak zauważył, jest jednym z istotnych znamion Kościoła, nieraz najbardziej widocznym i cenionym przez wielu, także niewierzących. Kościół chce jednak dać więcej niż tylko pomoc materialną. Pragnie uczyć miłości chrześcijańskiej, dla której bliźni to przede wszystkim dziecko Boże i osoba wymagająca zawsze szacunku. W ten sposób Kościół niesie ludziom i narodom Chrystusa, będącego nadzieją dla serc, które zagubiły sens życia.
Niestety, zamiast pomocy społeczeństwu w otwieraniu się na transcendencję, zwrócił uwagę Ojciec Święty, często pojawiają się wyrafinowane formy wrogości do religii, których wyrazem bywa niekiedy wypieranie się historii i symboli religijnych, będących odbiciem tożsamości i kultury większości obywateli. Jeśli w pewnych środowiskach są tendencje, by uważać religię za czynnik bezspołecznego znaczenia, a nawet kłopotliwy, nie usprawiedliwia to spychania jej na margines. Dzieje się tak nieraz przez zniesławianie jej, wyśmiewanie, dyskryminację czy obojętność wobec przypadków wyraźnej profanacji. W ten sposób bowiem narusza się podstawowe prawo do wolności religijnej związane z godnością osoby, wskazał Benedykt XVI. Zwracając się do nowej hiszpańskiej ambasador, wskazał on ponadto, że w konkretnej trosce o człowieka Kościół czuwa nad jego prawami, prowadząc szczery dialog ze wszystkimi. Strzeże prawa do życia, broni rodziny oraz wychowania obejmującego wartości religijne i moralne zgodne z przekonaniami rodziców.
Nowa ambasador Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej pracuje w dyplomacji od 33 lat i pełniła już tę samą funkcję w Dominikanie, a ostatnio była podsekretarzem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zwracając się do papieża, Maria Jesus Figa López Palop podkreśliła, że po 158 ambasadorach w ponad pięciowiekowych dziejach hiszpańskiej ambasady przy Stolicy Świętej jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.
Benedykt XVI kończy dziś 84 lata. W Watykanie nie przewidziano z tej okazji żadnych uroczystości. Do papieża napłynęło natomiast wiele życzeń, między innymi od brytyjskiej królowej, będącej zarazem głową kościoła anglikańskiego. Elżbieta II wspomina zeszłoroczną wizytę Benedykta XVI w Anglii i Szkocji oraz zapewnia go o swych modlitwach. Przewodniczący włoskiego episkopatu uznaje z kolei, że dla Włochów Benedykt XVI stał się wiarygodnym świadkiem, który pokazuje, jak żyć według Chrystusa. Od ciebie, pisze kardynał Angelo Baniasco, uczymy się, że nasze wspólnoty muszą czym prędzej powrócić do tego, co najistotniejsze, do podstaw naszej wiary.
Z okazji papieskich urodzin prezydent Włoch Giorgio Napolitano ofiaruje papieżowi koncert. Odbędzie się on już po Wielkanocy 5 maja w auli Pawła VI w Watykanie. W programie przewidziano utwory Vivaldiego i Rossiniego.
Jukat nie jest dziełem doskonałym, ale cudem jest, że dostajemy go do ręki. Powinniśmy go ulepszać dla nowych pokoleń jako wyraz pragnienia jedności wiary Kościoła. Takiego zdania jest watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi w swoim cotygodniowym felietonie nawiązał właśnie do słowa cud użytego przez kardynała Christopha Szemborna podczas prezentacji katechizmu dla młodych, który otrzymają uczestnicy Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie.
Już duży katechizm Kościoła katolickiego ułożony z woli Jana Pawła II pod kierownictwem kardynała Ratzingera był cudem, bowiem niewielu wierzyło, że uda się osiągnąć wspólną, jednorodną, systematyczną i całościową formułę naszej wiary w czasach tak szybkich zmian mentalności i języka, kulturowej różnorodności i rozdrobnienia. Cud jedności wiary na trudnej drodze dziejów, cud siły dośrodkowej, która ciągnie ku Chrystusowi mimo działania niezliczonych sił odśrodkowych, kierujących nas ku rozproszeniu Babelu świata. Ale tę jedną wiarę należy wyrazić w językach zrozumiałych dla umysłów i serc dzisiejszej młodzieży. Trzeba ją ująć w odpowiedzi na pytania, które ona sobie stawia każdego dnia. Jeśli nie, stanie się ona stopniowo coraz bardziej odległa od życia. Dlatego należy studiować duży katechizm wraz z młodymi, razem, we wspólnocie, by zrozumieć go i przepisać na nowo w słowach zrozumiałych dla ich rówieśników, którym nie brakuje pytań i oczekiwań. Potrzeba przetłumaczyć Księgę Wiary, by Jezus Chrystus przemawiał także dziś do młodych z tak wielu krajów, których łączy nie tylko muzyka i moda, ale i te same, co zawsze, zasadnicze znaki zapytania.
Modlitwa wszystkiemu musi ustąpić miejsca. Te słowa Jana Pawła II przytacza kardynał Roberto Tucci, wspominając papieża jako człowieka ogromnej wiary, ożywianej modlitwą. Wieloletni organizator papieskich pielgrzymek wspomina, że nie było sytuacji, w której Jan Paweł II nie potrafiłby się modlić.
Anzitutto un uomo di fede, fede alimentata dalla preghiera.
Przede wszystkim był to człowiek wiary, wiary ożywianej modlitwą. Można powiedzieć, że trwał na nieustannej modlitwie. Widziałem go, jak odmawiał różaniec, brewiarz, w samochodzie, w helikopterze, w pociągu, w samolocie. Nieustannie się modlił. Pamiętam, jak nieraz, gdy byliśmy spóźnieni, prosiłem: Ojcze Święty, pośpieszmy się. A on zwracał mi uwagę, mówiąc: modlitwa wszystkiemu musi ustąpić miejsca. I kiedy wchodził do kościoła, zawsze szedł przed Najświętszy Sakrament i modlił się tam 10 minut, kwadrans. Nie przeszkadzało mu nawet to, że wokół była masa ludzi, którzy na początku głośno go pozdrawiali, bili brawo. Jednak i ci ludzie, kiedy patrzyli na niego, jak nieporuszony klęczał przed tabernakulum, powoli wyciszali się. Często widziałem kościoły pełne ludzi, którzy w ciszy wpatrywali się w modlącego się papieża. Pamiętam, że kiedyś, gdy byliśmy bardzo spóźnieni, podszedłem do Jana Pawła II, by przypomnieć mu o upływającym czasie. Spojrzał na mnie i powiedział: Ojcze, modlitwa jest ważniejsza od punktualności. Zawsze podziwiałem tę jego ogromną umiejętność skupienia się na modlitwie, niezależnie od sytuacji. Kiedy wracając z Indii, nasz samolot z powodu śniegu nie mógł wylądować w Rzymie, o pierwszej w nocy wylądowaliśmy w Neapolu. Poszedłem, by poinformować Ojca Świętego, że do Rzymu mogliśmy dotrzeć jedynie pociągiem. Ten na nic nie narzekał. I kiedy my przygotowywaliśmy podróż, spokojnie czekał, pogrążony w modlitwie. Pamiętam też, jak lecieliśmy wspólnie helikopterem z Jerozolimy do Nazaretu, na święto zwiastowania. Byłem tuż obok siedzącego przy oknie papieża. Widziałem, że wcale nie podziwia zmieniającego się za oknem krajobrazu. Dostrzegłem w jego dłoniach luźne, zadrukowane kartki, zebrane w jedno sznurkiem. Czytał jedną stronę, robił znak krzyża i trwał zatopiony w modlitwie. Potem przewracał kartkę, czytał i znów znak krzyża i modlitwa. Z ciekawości próbowałem podejrzeć, co czyta. Była to Droga Krzyżowa. To był piątek, a w każdy piątek papież odprawiał Drogę Krzyżową. Obawiał się jednak, że tego dnia z powodu bardzo napiętego programu mogłoby mu wieczorem zabraknąć czasu. Postanowił więc odprawić Drogę Krzyżową w helikopterze. Czynił to z wielką prostotą. On sam jeden przed Bogiem. Naprawdę był człowiekiem modlitwy. Myślę, że stąd też brała się jego odwaga.
On się nigdy nie zniechęcał. Na pewno jego zdecydowany charakter ukształtował się też w czasie dwóch reżimów, nazistowskiego i komunistycznego. To też, ale poczucie bezpieczeństwa zapewniała mu przede wszystkim wiara w Boga. Nigdy nie był pewny siebie, ale zawsze był pewny tego, że Chrystus będzie dlań pomocą. Tej pomocy wzywał wytrwale na modlitwie. Stąd też wypływała jego odwaga. Także w podejmowaniu trudnych wyzwań czy realizowaniu rzeczy, które wielu mu odradzało. Wystarczy wspomnieć choćby podróże do Holandii czy Nikaragui. Pamiętam, że kiedy przedstawiłem swoje obawy, powiedział, że nie jedzie tam po to, by być oklaskiwanym, ale by wspomóc Kościół. I że trzeba jechać wtedy, kiedy są trudności, a nie wówczas, kiedy w kościele wszystko idzie doskonale. I co było robić? Pojechaliśmy. Pamiętam, jak mawiał, jeśli coś źle idzie, trzeba się po prostu więcej modlić. Jego spokój wypływał z tego ogromnego zjednoczenia z Chrystusem. Sam wiele zawdzięczam Janowi Pawłowi II. Jako młody chłopak należałem do ruchu maryjnego. Tam dojrzewałem w wierze, tam zrodziło się moje jezuickie powołanie. Tam też nauczyłem się modlitwy różańcowej, którą, niestety muszę wyznać, z biegiem lat zaniedbałem. I właśnie obcowanie z papieżem sprawiło, że powróciłem do tej modlitwy na nowo. On tłumaczył mi jej znaczenie, jej wartość, a przede wszystkim sam się na różańcu modlił. Kiedyś była to dla mnie jedna z najnudniejszych modlitw. Teraz należy do moich ulubionych, które odmawiam codziennie. Na pewno był dla nas mistrzem modlitwy. Była to postać, która odcisnęła swe piętno w wielu dziedzinach naszego życia. Także patrząc tak zupełnie po ludzku, jestem przekonany, że Jan Paweł II był najwybitniejszą postacią swojej epoki.
Jana Pawła II wspominał wieloletni organizator papieskich pielgrzymek, kardynał Roberto Tucci.
Okruchy Ewangelii. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Jakże trudno o jakikolwiek komentarz do dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o męce Jezusa Chrystusa. Zamiast cokolwiek wyjaśniać, dodawać czy podkreślać, byłoby może lepiej czytać powoli poszczególne słowa i wsłuchiwać się w ich treść, a myśli przyjdą same, inspirowane przez Ducha Świętego. Z drugiej jednak strony człowiek potrzebuje też wyjaśnień i chce porównywać, jak rzeczywistość męki Zbawiciela widzieli i widzą inni, jak ją odczuwali i odczuwają. Ale w takim razie, biorąc pod uwagę bogactwo opisu, trzeba sprecyzować, o czym lub o kim konkretnie chcemy mówić, jaki temat poruszać, co wyjaśniać. Proponuję zatem spojrzeć dziś na mękę Jezusa oczami Piotra, bezpośredniego świadka wielu momentów chrystusowego cierpienia. Tego apostoła, który swoimi wzlotami i upadkami jest być może bliższy nam niż pozostali uczniowie Jezusa. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Kiedy czytamy całą Ewangelię ze szczególnym zwróceniem uwagi na Piotra, apostoł wielokrotnie nas zaskakuje. Wystarczy wspomnieć, jak spontanicznie, głęboko i szczerze odpowiedział na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Albo jak czuł się szczęśliwy na górze Tabor, gdy oglądał Jezusa przemienionego i chciał przedłużyć ten stan szczęścia. Jakże, pytamy się dzisiaj, ten sam Piotr, który zawdzięczał tak wiele Jezusowi, mógł powiedzieć w tak trudnej dla niego chwili: nie znam tego człowieka. Dziwimy się, ale przecież także w tej chwili Piotr jest sobą. Jest słaby, ale szczery. Chce powiedzieć, że nie rozumie Jezusa, że on doprowadził do takiej sytuacji, która z punktu widzenia ludzkiego jest wielką klęską. Odpowiedź Piotra nie wynika jedynie ze strachu, ale również z niezrozumienia tego, co Chrystus czyni. Innymi słowy, Piotr doszedł do tego punktu, w którym człowiek nie rozpoznaje swojego Boga. Do sytuacji, którą przeżył sam Jezus na krzyżu, mówiąc: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy myśmy przeżyli kiedyś, albo może przeżywamy obecnie, tego typu doświadczenie? Z pewnością tak, choć w różnych kontekstach, z różnym natężeniem, z różną reakcją z naszej strony. Niech nas to nie dziwi, bo człowiek nie doświadczy głęboko Boga, jeśli nie przeżyje w określonym momencie swojego życia tego typu próby. Chodzi o chwile trudne, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy nad przepaścią, że nie pokonamy jakiejś strasznej pokusy, albo że zostaliśmy całkowicie sami, opuszczeni przez najbliższych i przez Boga, w obliczu trudności nie do pokonania. Jakże bliski jest nam wtedy apostoł wypowiadający słowa: nie znam tego człowieka. Teksty ewangeliczne o Piotrze pomagają nam zrozumieć, że dochodzenie do dojrzałości w wierze obejmuje zarówno chwilę światła, jak i ciemności. Trzeba czuwać, aby gdy przyjdzie nasza godzina, dostrzec, że chodzi o próbę i że ona będzie pomocna do innego spojrzenia na nas samych, na bliźnich i otaczający świat. Piotra uratowała skrucha, objawiająca się w szczerym płaczu. To były łzy oczyszczające, które zmieniły całkowicie jego spojrzenie na życie Chrystusa i własne. Wkrótce otrzyma, mimo swoich upadków, szczególną misję od Chrystusa, aby umacniać braci w wierze, również nas, którzy jeszcze jesteśmy w drodze i tego umocnienia tak bardzo potrzebujemy.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Waldemar Turek. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.